Maciej Trojanowski, zapraszam na magazyn Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni w regionie łódzkim. A dzisiaj powiemy m.in. o samorządowych podwyżkach, łódzkiej batalii o opłaty za wywóz śmieci, liczbie zakażeń koronawirusem, a także na przykład sytuacji przedsiębiorców w regionie łódzkim. Zapraszam. A zaczynamy od nieco bardziej optymistycznych niż przed tygodniem informacji o epidemii. Mijający tydzień przyniósł nam stabilizację pod względem liczby zachorowań. Na początku tygodnia w całej Polsce było ich nieco ponad 20 tysięcy, a we wtorek o 1000 przypadków mniej. Pod koniec tygodnia liczba zakażeń nieco wzrosła. W czwartek to ponad 23 tysiące, a w piątek 22 tysiące. To daje niewielkie powody do optymizmu. Z rezerwą mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.
Teraz w zasadzie jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta stabilizacja następuje i chyba powoli możemy troszeczkę się uśmiechnąć.
Jednak dzienna liczba wykrytych przypadków jest ściśle powiązana z liczbą testów. I tu też warto zaznaczyć, że w tym tygodniu liczby pobranych wymazów były wyjątkowo niskie. W poniedziałek przetestowano nieco ponad 31 tysięcy osób, we wtorek 42 tysiące. A były już takie dni, w których w Polsce testowało się nawet powyżej 80 tysięcy osób. Dlatego zdaniem części łódzkich polityków dane podawane przez ministerstwo nie są wiarygodne.
Nie można na ich podstawie wyciągać wniosków, że powinniśmy się czuć spokojnie i bezpiecznie. W polskich szpitalach brakuje tlenu, brakuje również pracowników.
Przekonuje łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski. Ministerstwo jednak odpowiada, że to nie od decyzji politycznych zależy liczba wykonanych testów.
To nie minister zdrowia, ani nikt odgórnie nie steruje liczbą badań.
Jak mówi ministerstwo, to lekarze pierwszego kontaktu wysyłają na badania pacjentów, którzy mają objawy. A jak wygląda sytuacja w Łódzkiem? Niestety, w tym tygodniu codziennie odnotowywaliśmy niewielki wzrost liczby zakażeń. W poniedziałek wykryto ich 1083, ale już w piątek 1472. Trudna sytuacja jest m.in. w domach pomocy społecznej w Łodzi, o czym teraz Dorota Matyjasik.
W Łodzi zakażenia koronawirusem są już w większości domów pomocy społecznej. Z 13 prowadzonych przez miasto zakażenia są w 8. W niektórych pozytywne wyniki dotyczą nawet kilkudziesięciu osób i pensjonariuszy i pracowników. Zakażenia wystąpiły w domach przy Podgórnej, Krzemienieckiej, Przybyszewskiego, Narutowicza, Spadkowej, Paradnej i Sierakowskiego.
Niezależnie jednak od dziennych statystyk, w stolicy województwa trwają przygotowania na czarny scenariusz. Trwają m.in. prace w tymczasowym szpitalu, który powstaje w hali Expo. Ma być on gotowy w przyszłym tygodniu, mówi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.
On będzie gotowy do używania, ale to nie oznacza, że tam będą się w przyszłym tygodniu znajdowali pacjenci, bo to szpital tymczasowy będzie wykorzystywany w momencie, w którym te miejsca się skończą.
Jednym słowem, szpital tymczasowy ma być ostatnią linią obrony w województwie. Dlatego równolegle do przygotowań do jego otwarcia wspierane są oddziały covidowe w istniejących już szpitalach. W tym tygodniu trafiło do nich 100 respiratorów i 250 kardiomonitorów.
Jesteśmy w magazynie, w którym znajduje się sprzęt, który jest przekazany przez Agencję Rezerw Materiałowych z Warszawy dla województwa łódzkiego, jak i sprzęt, który kupowaliśmy na potrzeby walki z epidemią. Głównymi odbiorcami będą szpitale powiatowe, jednakże że inne jednostki, które składają do nas zapotrzebowania, zostają zaspokojone.
W regionie powstało również blisko 1000 miejsc w izolatoriach. To miejsca przeznaczone dla osób, które chorują, ale nie wymagają już leczenia w szpitalu. Dzięki nim łóżek dla pacjentów, którzy chorobę przechodzą ciężej, jest więcej. Jedno z takich miejsc w Bełchatowie odwiedziła nasza reporterka Monika Gosławska.
Jedna ze spółek należących do PGE, spółka Elbest Hotels, przygotowała kilkaset miejsc. Jedno z izolatoriów powstało w hotelu Wodnik. Rozmawiałam o nim z prezesem spółki Michałem Królem.
Rozumiem, że ideą takich izolatoriów między innymi jest to, by odciążyć pobliskie szpitale, by te miejsca covidowe zwolnić dla tych bardziej potrzebujących.
Tak, bo przypominam, to są osoby, które są zarażone, otrzymały pozytywny wynik COVID, ale nie ma potrzeby ich hospitalizacji, ciągłej opieki nad nimi, tak? Raz dziennie jest wizyta pielęgniarska, sprawdzenie ich stanu zdrowia. Gdyby się jej stan zdrowia pogorszył, no natychmiast wtedy oczywiście wraca do szpitala. Za chwilę przejdziemy i zobaczymy sobie, jak wygląda taki przykładowy pokój. Wchodzimy teraz do jednego z pokojów, który jest zarezerwowany na potrzeby izolatorium. Proszę bardzo, proszę przodem.
Przyjemny pokój hotelowy.
Tak, jak widzimy, są dwa łóżka, no jedno jest przygotowane do wykorzystania. Biurko, szafa, telewizor, kawa, herbata, termometr do mierzenia temperatury, bo osoba izolowana sobie sama mierzy i przekazuje tę informację. Pielęgniarce, czajnik właśnie do gotowania herbaty, No oczywiście łazienka ze wszystkim, co potrzeba. Za oknem las.
Wodnik nie jest jedynym miejscem, w którym zaplanowano miejsce izolacji. W pogotowiu pozostają jeszcze hotel Sport i ośrodek Wawrzkowizna.
A zwalnianie miejsc w szpitalach jest szczególnie ważne. Między innymi dlatego, że coraz więcej osób chorych na COVID przechodzi chorobę ciężko. Na co wskazują choćby statystyki zgonów. Ogólnopolski rekord został odnotowany w czwartek, kiedy zmarło ponad 630 osób. Jak mówi dr Andrzej Kałmuk, ostre przebiegi choroby występują coraz częściej u pacjentów, którzy nie mają chorób współistniejących.
Są to osoby, które zgłaszają się jak gdyby z zaawansowaną chorobą i już rozwiniętą chorobą, z rozwiniętymi zmianami w płucach, bo generalnie głównym problemem są te zmiany płucne, które powodują, że jednak te objawy nasilają się niewydolności krążeniowej, niewydolności oddechowej. I u tych młodszych osób widzimy coraz częściej takie objawy, jak gdyby bardziej agresywnego przebiegu tej choroby. Być może jest to mutacja wirusa, być może to są przypadki pacjentów, odporność tych pacjentów była mniejsza, być może mimo niestwierdzenia innych dodatkowych schorzeń.
A zatem mimo nieznacznie lepszych statystyk w ostatnim tygodniu szczególnie ważne jest dbanie nie tylko o siebie, ale też o innych. Dlatego warto przy tym zaznaczyć, że zmieniły się nieco zasady kierowania na kwarantannę. Nowe reguły mają odciążać pracowników służb sanitarnych. Ponownie Dorota Matyjasik.
Od teraz możemy na kwarantannę skierować się sami, a wszystkie konieczne informacje przesłać online. Nowe zasady wprowadzono, by ułatwić pacjentom formalności, ale też by odciążyć pracowników sanepidu. Jak wygląda ich praca na co dzień, przypomnijmy wypowiedź łódzkiego powiatowego inspektora sanitarnego Urszuli Jędrzejczyk.
Ludzie nie wiedzą tego, że pracownik inspekcji sanitarnej teraz pracuje tak, że w jednej ręce ma komórkę, drugą ręką pisze decyzję na kwarantannę. Brakuje tej trzeciej ręki, żeby na przykład odebrała telefon stacjonarny.
Dlatego teraz bez czekania na telefon sanepidu wszystko możemy załatwić sami. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl, zgłoś kwarantannę i wypełnić jeden z formularzy. Jest tylko jeden warunek, mówi rzecznik Łódzkiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Solarz.
Tutaj pewna uwaga. Otóż trzeba założyć profil zaufany, który jest taką furtką wejścia do przekazania tej informacji.
Profil zaufany możemy założyć chociażby poprzez stronę naszego banku. Trwa to tylko chwilę, ale też możemy poprosić kogoś o pomoc. Na stronie są specjalne formularze dla tych, którzy zgłaszają informacje w imieniu innych osób, tłumaczy Zbigniew Solarz.
Ten formularz można wypełnić, kiedy ta osoba ma pozytywny wynik testu na koronawirus lub miała bliski kontakt z osobą zakażoną, lub chce pomóc innej osobie, która nie ma narzędzi lub wiedzy potrzebnej do samodzielnej rejestracji.
Dla osób, które z internetu nie chcą korzystać, pozostaje infolinia,
która dedykowana jest kwarantannie. Jest to numer warty zapamiętania 22 25 00 115.
A potem czekamy już na potwierdzenie zgłoszenia i telefon z automatycznej sekretarki. Nasz pracodawca także otrzyma informacje z systemu. Jeżeli w ciągu 24 godzin sanepid się z nami nie skontaktuje, wysyłamy zgłoszenia ponownie. Czytamy na stronie www.gov.pl.
Słuchają Państwo Radio Łódź i magazynu Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz temat, który do czerwoności rozgrzał emocje w Łodzi. Chodzi o nowy system naliczania opłaty za wywóz śmieci w stolicy województwa. W czwartek po wielogodzinnej dyskusji łódzcy radni podjęli w końcu decyzję o jego zmianie. Od przyszłego roku opłata za wywóz odpadów będzie powiązana ze zużyciem wody, a łodzianie zapłacą 9 zł 60 groszy za metr sześcienny. Opozycja mówi wprost o drastycznej podwyżce. Jak wylicza, łodzianie zapłacą nawet o kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie, mówi radna PiS Marta Grzeszczyk.
Przy 4 metrach sześciennych wody osoby będą płaciły za śmieci 40 zł. To jest w skali roku 180 zł więcej.
A to przy gospodarstwach jednoosobowych. Jeszcze więcej zapłacą rodziny.
Jeżeli mówilibyśmy o trzyosobowej rodzinie, to w skali roku będzie płacić 540 zł, a czteroosobowa rodzina 720 zł.
Co natomiast to wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka jest zdania, że nie można mówić o podwyżce, bo nie dotknie ona wszystkich. Ci, którzy zużywają mało wody, zaoszczędzą.
Bo oczywiście radni Prawa i Sprawiedliwości mają z zgłoszenia od mieszkańców, którzy zużywają więcej niż 3 metry sześcienne. Ja też takie zgłoszenia mam, ale również mam zgłoszenia, gdzie to zużycie jest zdecydowanie mniejsze, dlatego uważam, że jest nieuzasadnione posługiwanie się tym zwrotem, że to jest podwyżka.
Władze Łodzi dodatkowo wyjaśniają, że stawka za metr sześcienny została wyliczona między innymi na podstawie opłat, jakie samorządy muszą ponosić za wywóz odpadów. Chodzi między innymi o opłatę środowiskową, która stanowi zdaniem Łodzi ważną część wszystkich kosztów, mówi radny Koalicji Obywatelskiej Mateusz Walasek.
Rząd PiS od wielu lat podnosi opłaty związane z odpadami za odbiór każdej tony. Co więcej, na skutek polityki rządu jest mało spalarni, mało instalacji do zagospodarowania odpadów.
Opozycja jednak kontruje i podkreśla, że przez kilka lat miasto nie zrobiło wiele, żeby usprawnić system, a to również ogromne koszty, przekonuje radny Radosław Marzec z Prawa i Sprawiedliwości.
MPO jest w stanie odbierać śmieci tylko z dwóch dzielnic naszego miasta. Do pozostałych dzielnic musimy wynajmować firmy, którym opłaca się przejeżdżać po 60-80 km codziennie, żeby odbierać te śmieci. Zadaję pytanie, dlaczego MPO nie jest w stanie odbierać śmieci z całej Łodzi?
Ale nie tylko sama cena wzbudza kontrowersje. Zdaniem przedstawicieli zarządców nieruchomości i spółdzielców, nowe przepisy zostały opracowane na szybko i nie sposób się do nich przygotować. Monika Stawicka ze Stowarzyszenia Forum prosiła podczas sesji Rady Miejskiej o odsunięcie terminu zmiany systemu o kwartał.
Jesteśmy przeciwni trybowi i terminowi, który nas stawia dokładnie pod kreską. My nie jesteśmy w stanie, szanowni państwo, tego zrobić i apeluję, żebyście państwo zastanowili się nad dłuższym vacatio legis.
Miasto zgodziło się na dodatkowy czas na przygotowanie, ale tylko do lutego, bo to właśnie w lutym mieszkańcy będą musieli zapłacić pierwszy raz nową opłatę.
Dajemy czas spółdzielcom na przygotowanie do lutego, więc ten czas jest wydłużony.
Jednak nie tylko spółdzielcy sprzeciwiali się uchwale. Również przedstawiciele rodzin wielodzietnych. Michał Owczarski z Fundacji Życie przekonuje, że to właśnie one zostaną najbardziej dotknięte przez nowy system.
Szczególnie dla rodzin wielodzietnych jest ten system krzywdzący. Mając małe dzieci, zużywają więcej wody.
Przeciwna uchwale była również Miejska Rada Seniorów. Ostatecznie jednak te wszystkie głosy nie przekonały radnych koalicji, bo to właśnie ich głosami nowe przepisy zostały przyjęte. Tu warto zaznaczyć, że stawka na przyszły rok za wywóz odpadów zostanie wyliczona na podstawie średniego zużycia wody w gospodarstwach domowych w ciągu jesienno-zimowych miesięcy, czyli od października 2019 do marca tego roku. Ci, którzy nie mają liczników, zapłacą według średniego zużycia wody zapisanego w ustawie. Jednak cena wywozu śmieci to nie jedyna przyszłoroczna podwyżka w Łodzi. Władze miasta w zeszły weekend przedstawiły budżet na przyszły rok i mówią wprost: tak źle jeszcze nie było. Trzeba będzie ciąć wydatki i ograniczać inwestycje. Ale stolica województwa to nie jedyny samorząd, który mówi o zapaści w finansach lokalnych. Czy rzeczywiście jest aż tak źle i co to oznacza dla naszych portfeli? Żeby to sprawdzić, zacznijmy od liczb. W przyszłym roku budżet stolicy województwa ma sięgnąć prawie 5,5 miliarda złotych. To najwięcej spośród samorządów regionu. Ale na tym w zasadzie dobre informacje się kończą, bo dziura budżetowa ma sięgnąć prawie 300 milionów. To wprost oznacza cięcie. Mówi prezydent Hanna Zdanowska.
Jeszcze nigdy nie było tak źle. Epidemia COVID-19 zmasakrowała budżety samorządów. Musieliśmy ciąć inwestycje i oszczędzać na wydatkach bieżących.
Miasto jednak jednocześnie zapowiada, że nie zrezygnuje z najważniejszych inwestycji.
Podjęłam także decyzję o kontynuowaniu największych, już rozpoczętych inwestycji i projektów, których przerwanie przyniosłoby miastu ogromne straty.
Łódź chce wydać m.in. 300 milionów na rewitalizację, 200 milionów na remonty torowisk i zakup taboru MPK, czy prawie 50 milionów na budowę stadionu. Pytanie, skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Z dwóch źródeł. Po pierwsze z kredytów. Rada Miejska już dała zielone światło na emisję obligacji, ale jest jeszcze jedno źródło. To podwyżki miejskich opłat i podatków. W przyszłym roku w Łodzi na pewno wzrośnie podatek od nieruchomości. Więcej, jak już wspomnieliśmy, zapłacimy też za śmieci. I to nie tylko w Łodzi. Podobnie dzieje się praktycznie wszędzie, bo wszędzie są problemy budżetowe. Choćby w Szatku, gdzie burmistrz liczy wydatki na oświatę.
Jeśli patrzymy na finanse, to obawiamy się, że w którymś momencie nie będziemy w stanie tego zwyczajnie uciągnąć.
W takiej sytuacji podwyżkami może ratować się nie tylko Łódź. To także Bełchatów, Piotrków czy Sieradz. I tak wymieniać można by długo. Samorządy przekonują, że nie mają innego wyjścia, choćby dlatego, że nie mogą liczyć na pomoc rządu, mówi skarbnik Łodzi Krzysztof Mączkowski.
Rząd niewiele wspiera samorządy. Wielokrotnie jednostki samorządu terytorialnego wnioskowały o bardziej znaczące poluzowanie reguł fiskalnych.
W takie wyjaśnienia powątpiewa jednak choćby opozycja w Łodzi. Jak przekonuje radny PiS Radosław Marzec, pomoc rządowa już do samorządów trafiła, a do tego nie w pełni jest wykorzystana.
Ostatnia transza w ramach tarczy antykryzysowej wynosiła prawie 100 milionów złotych i te 100 milionów złotych miasto Łódź mogło przeznaczyć na inwestycje. Na tę chwilę zostało to wykorzystane w 40%.
Ale wróćmy do kas samorządowych. Czy rzeczywiście jest tak źle, jak można usłyszeć od polityków? Profesor Mariusz Sokołowicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, który był gościem Radia Łódź, uważa, że nie do końca. Co prawda jego zdaniem nie możemy mówić, że kryzys nie ma żadnego wpływu na budżety, ale to jaki jest głęboki, to już nie jest takie oczywiste. Piotrków, Bełchatów, Sieradz, Łódź to pierwsze z brzegu samorządy, to pierwsze z brzegu miasta, które szykują w przyszłym roku podwyżki i to niemałe. Nawet ekonomiści mówią, że podwyżki spowodują tych opłat administracyjnych, także komunalnych, spowodują wzrost inflacji i to one będą miały znaczący wpływ właśnie na wzrost cen. Czy to jedyny sposób samorządów na to, żeby walczyć z kryzysem? Samorządy są rzeczywiście w kłopotach, budżet nigdzie chyba się nie spina, no ale czy to jest rozwiązanie? Sięganie do kieszeni mieszkańców i sięganie do naszych portfeli?
Rzekłbym, że na pewno jest ku temu nadarzająca się okazja troszeczkę. Oczywiście samorządy stracą. Te wstępne szacunki jeszcze z początków pandemii mówiły o kilkudziesięciu milionowych stratach z tytułu wpływów przede wszystkim z podatków PIT i CIT do polskich samorządów, ale szacunki już wakacyjne pokazywały, że te straty mogą być nieco mniejsze, więc ja myślę, że jest problem dla samorządów, ale jeszcze dramatu nie ma. Ale odwołując się do takiej znanej kanadyjskiej publicystki Naomi Klein, która już w 2007 roku wydała taką książkę Doktryna Szoku i tam stawiała tezę, że przy okazji bardzo szokowych wydarzeń w historii państw i świata można przy okazji wprowadzać pewne rozwiązania, których normalnie, w normalnych warunkach byśmy nie wprowadzili, no to można powiedzieć, że w takiej małej skali samorządy taką doktrynę stosują.
Znaczy, panie profesorze,
to jest okazja, żeby podatki
właśnie
zwiększyć.
Czy sugeruje pan, że samorządy wykorzystują okazję? Ja słucham pani prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która mówi, że tak źle jeszcze nie było i tak złej sytuacji w budżecie jeszcze nie było. Cięcia w inwestycjach, cięcia także w wydatkach bieżących, czyli tych wydatkach na codzienne funkcjonowanie, no to chyba jednak nie jest szukanie okazji do podwyżek, tylko jednak rzeczywiście próba gaszenia pożaru.
Tak to na pewno wygląda i jeszcze raz powtórzę, że te straty są i one są istotne. Natomiast w jak długim okresie te straty się utrzymają albo te zmniejszone wpływy, to trudno powiedzieć.
A jak rozumiem, podwyżki zostaną.
Nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi. No wydaje mi się, że jest to okazja jednak, żeby wprowadzać jakieś podwyższone opłaty. Natomiast no, na razie na przykład jeszcze nie widzimy innych zmian, jeśli chodzi o podatki. Zobaczymy, co się na przykład stanie z podatkiem od nieruchomości, czy on zostanie istotnie podwyższony. Chociaż nawet bez pandemii był zawsze podwyższony do tych maksymalnych obowiązujących w Polsce stawek.
No w stolicy województwa to o poziom inflacji już ten podatek wzrósł. Rzeczywiście jedyny pomysł, tak się zastanawiam, samorządów na to, żeby łatać te dziury budżetowe. Nie ma innego sposobu na to, żeby budżet się w jakikolwiek sposób spinał. Mówię tutaj na przykład o oszczędnościach. Zdaję sobie sprawę, że na przykład inwestycje są potrzebne, że inwestycje są ważne, remonty dróg i tak dalej, to wszystko powinno być oczywiście priorytetem, ale być może da się gdzieś zaoszczędzić. Czy samorządy trochę nie idą na łatwiznę?
Znaczy, samorządy na pewno muszą reagować bardzo szybko i takie reakcje ad hoc, typu właśnie zwalnianie z opłat czynszowych przedsiębiorców, którzy wynajmują od samorządów lokale użytkowe, albo zwalnianie z zajęcia pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, co miało miejsce, można powiedzieć, masowo w całej Polsce, żeby stymulować w okresie wakacyjnym rozwój, no to to jest słuszna droga i tutaj nie można było sobie innej wyobrazić. Po prostu szybko samorządy musiały reagować.
No tak, ale za tymi zwolnieniami, za tymi ułatwieniami budżetowymi dla przedsiębiorców zaraz pójdą podwyżki, to dla nich albo to się zeruje, albo na przykład też klienci będą po prostu mieli mniej pieniędzy, żeby wydać w tych pubach. I to znowu dochodzimy do, przepraszam, w pubach, w barach, w restauracjach, znowu dochodzimy do błędnego koła, kiedy wpływy z podatków chociażby dla miasta, bo przypomnijmy, że podatki płacone w Łodzi chociażby z CIT-u w połowie trafiają do miasta. W innych samorządach zresztą też. To jest raczej błędne koło. Z jednej strony zwolnienia, a później uderzenia podwyżkami.
To jest prawda. Rzeczywiście tutaj miasto powinno troszeczkę zadziałać jak keynesista, czyli stymulować popyt ze strony mieszkańców, a żeby to robić, to nie zabierać z kieszeni mieszkańców tych przeciętnych, średnio zarabiających, ale szukać tych oszczędności gdzie indziej.
Niestety, tak się nie dzieje. I samorządy nie powiedziały tu jeszcze ostatniego słowa. Na przykład nie wiadomo, co w przyszłym roku stanie się z biletami komunikacji publicznej. Niewykluczone jest, że podrożeją. I to z pewnością nie jest dobra informacja dla przedsiębiorców, dla których mniej pieniędzy w kieszeniach swoich klientów to mniejsze zarobki. A sytuacja już teraz jest nieciekawa. Wystarczy przyjrzeć się sytuacji choćby gastronomii w stolicy województwa. W centrum Łodzi, gdzie biznes gastronomiczny jest prowadzić teoretycznie najłatwiej, już gołym okiem widać problemy. W wielu miejscach w witrynach pojawiły się kartki do wynajęcia. Sytuacja jest trudna, przyznaje właściciel jednej z kawiarni na Piotrkowskiej, Piotr Skwark.
No na pewno nieciekawa, bo bardzo dużo lokali zaczyna się powoli zamykać.
Niektórzy decydują się zamknąć, dlatego że nie ma już sensu walczyć.
Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w przeciągu następnych 2 miesięcy.
Restauratorzy robią co mogą. Między innymi oferują dania na wynos i z dowozem. Ale to niestety nie wystarcza.
Działamy tak na 10-15% naszych możliwości. Tak więc też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo będziemy w stanie wytrzymać.
Właścicielka jednej z klubokawiarni w centrum, Agata Niewola.
Starczy nam mniej więcej na 1/3 pensji pracowników, nie wliczając pensji mojej i mojego wspólnika. Więc my z każdym dniem tracimy.
Jaka pomoc jest w takim razie najbardziej potrzebna? Przede wszystkim ograniczenie kosztów, ale problemem staje się również płynność finansowa.
Koszt czynszu to nie jest nasz jedyny koszt, który spędza nam sam z powiek, więc jeśli tarcza antykryzysowa nie wprowadzi zniżek ZUS-u albo całkowitego umorzenia ZUS-u i też dopłat do pensji pracowników, to ta sytuacja będzie po prostu dramatyczna.
Płynność finansowa dla nas, tak, jakaś pomoc, żebyśmy mogli po prostu przetrwać ten najcięższy czas.
Utrata płynności finansowej z kolei spowoduje zwolnienia i bankructwa, a tego nie można bagatelizować, podkreśla ekonomista dr Janusz Wdzięczak.
Często zwraca się uwagę, że na przykład bankructwa restauracji no to nie są aż takim dużym problemem jak bankructwo większych zakładów. Tylko musimy pamiętać o tutaj całych łańcuchach dostaw. W momencie, kiedy dana restauracja bankrutuje, to jednocześnie tracą na tym dostawcy produktu, półproduktu.
Żeby czarny scenariusz się nie sprawdził, ważna jest również szybkość działania. Czas powoli się kończy, przyznają restauratorzy.
Potrzebujemy tak naprawdę, żeby jakiekolwiek rozwiązania zostały wprowadzone szybko, tak?
Parlament już zajął się pakietem pomocowym, m.in. dla branży gastronomicznej. W planach jest wypłacanie postojowego, mikropożyczki czy zwolnienia z ZUS. Jednak kiedy ustawa wejdzie w życie, tego na razie nie wiadomo. Słuchają Państwo podsumowania tygodnia w Radiu Łódź, w którym teraz wrócimy do tematu śmieci. Jak już wspominałem, opłaty za wywóz śmieci będą rosnąć. Ale jak się okazuje, nie tylko z powodu powiązania ich ze zużyciem wody. Przypomnijmy, że za nieposegregowane śmieci płaci się podwójną stawkę, a od wprowadzenia obowiązku ich segregacji wkrótce minie rok. Tymczasem samorządy zapowiadają, że niebawem pojemniki z odpadami będą dokładniej sprawdzane. Wymieszane odpady uderzą po kieszeni wszystkich użytkowników pergoli. Czy przez rok nauczyliśmy się segregować śmieci? To sprawdzał Michał Makowski.
Ocenę świadomości ekologicznej zaczynamy pod jednym z lokalnych supermarketów.
Po pierwsze, kilka opakowań wiader w domu i w ten sposób segregacja się odbywa.
Odpady zmieszane, bio, papier, plastik i szkło.
Osobno, butelki plastikowe osobno, biodegradalne też osobno. Po prostu wynosimy, mamy na podwórku kosze. I wynosimy.
Papier wrzucamy do pojemnika jakiego koloru?
U nas wszystkie są czarne, mamy naklejki, to jest ułatwianie. Jakbym była z moim synem, pewnie by panu powiedział.
Plastik to przecież można odzyskać, papier tak samo, szkło też przecież można to potłuc i jeszcze raz przetopić, więc tym bardziej powinniśmy segregować.
Naprawdę? Wszyscy segregują? Brzmi to zbyt optymistycznie. Dlatego zajrzyjmy w miejsce, które powie prawdę o naszym podejściu do śmieci.
W opakowaniu z metalami i tworzywami sztucznymi sytuacja wygląda nieźle, natomiast tutaj, gdzie wrzuca się papier, ktoś postanowił wyrzucić klapki z metalową sprzączką. No nie za bardzo tutaj to pasuje, tak samo gumowe rękawiczki, które leżą obok. Natomiast w pojemniku, gdzie powinno znajdować się samo szkło, widzę nakrętki metalowe, a w pojemniku na odpady bio ktoś te odpady bio postanowił wyrzucić w plastikowym opakowaniu. Czy to jest segregacja?
Segregowanie odpadów jest obowiązkowe od grudnia ubiegłego roku. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska zapowiada, że taryfa ulgowa wkrótce się skończy. Firmy zajmujące się odbiorem odpadów będą dokładnie sprawdzać zawartość pojemników. Jeśli śmieci nie będą posegregowane, wtedy cały blok zapłaci podwójnie.
Wtedy odpowiedzialność jest zbiorowa. Miasto musi osiągnąć poziomy odzysku. Jeśli ich nie osiągnie, to miasto, czyli wszyscy mieszkańcy z podatków, nie śmieciowych, tylko z podatków już z budżetu miasta, będzie musiało pokryć kary. One nie są niskie.
Doktor inżynier Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej, która jest ekspertką w dziedzinie gospodarowania odpadami, dodaje, że przed wyrzucaniem śmieci powinniśmy się zastanowić, co mogłoby z tych śmieci powstać, jeśli uda się je przetworzyć.
My powinniśmy polubić odpady i traktować odpady jako bardzo cenny zasób. Przecież z tworzyw sztucznych naprawdę możemy produkować w procesie recyklingu kolejne jakby wyroby, a nie wyrzucać na składowiska, gdzie odpady rozkładają się po kilkaset lat, tak jak dotyczy to szkła czy tworzyw sztucznych.
Doskonale wiemy, że baterie nie powinny trafiać do kosza. W Łodzi jest blisko 900 punktów, gdzie możemy je bezpiecznie oddać. Z kolei elektrośmieci, czyli zepsute telewizory, pralki i lodówki, można bezpłatnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przedsiębiorstwa, które zajmuje się ich zbieraniem. Poza usunięciem niebezpiecznych dla środowiska elementów, z odpadów elektrycznych można odzyskać tony metali, mówi Robert Wawrzonek z firmy Remondis Elektrorecykling.
Przekrojowo mniej więcej możemy mówić, że około 40% to jest złom stalowy. Są to też metale kolorowe, miedź, aluminium.
Niestety przybywa dzikich wysypisk. Tylko do maja ich sprzątanie kosztowało ponad 1,5 miliona złotych.
Zebraliśmy 2000 ton, to jest ogromna liczba. Duża liczba wysypisk wynika głównie z tego, że wyłączyliśmy nieruchomości niezamieszkałe z systemu, czyli drobnych i większych przedsiębiorców. One nie pozawierały umów z firmami na wolnym rynku. W związku z tym, nie mając gdzie tych odpadów składować, to albo je podrzucają do śmietników na osiedlach, albo je wywożą do lasów, rowów, na pola.
Łódzki magistrat zamierza sprawdzić, które firmy nie zawarły umów na odbiór odpadów, a następnie za pomocą decyzji wydanej przez prezydenta miasta zobowiązać przedsiębiorstwa do płacenia za śmieci, które odbierze firma wyłoniona w przetargu.
Ciekawe tylko, czy te zapowiedzi łódzkiego samorządu nie skończą się kolejnymi podwyżkami. Oby nie. I na koniec jeszcze kilka słów o naszym bezpieczeństwie. Bo na ulicach Łodzi, ale nie tylko, również w wielu innych miastach regionu, poszerza się strefa monitoringu. Coraz więcej kamer pojawia się w przestrzeniach miejskich. Czy decydują o tym względy bezpieczeństwa? Czy takie kamery spełniają swoje zadania? A może ograniczają naszą prywatność? Na początek sprawdźmy, ile kamer mamy w Łodzi. Mówi Tomasz Walczak z Urzędu Miasta.
Obecnie mamy już 705 kamer w 252 lokalizacjach, no łącznie z tymi, które właśnie są montowane. Zaczęliśmy w 2015 roku od ulicy Piotrkowskiej, ale sukcesywnie, rokrocznie sieć jest poszerzana po najróżniejsze części miasta. I teraz między innymi dzisiaj montowany jest w Parku Podolskim, w Pasażu Abramowskiego, na osiedlu mienia Montfiła Mireckiego, czy na Kozinach, ale one już znajdują się tak naprawdę wszędzie.
Jaki jest cel tak naprawdę? Chodzi o to, żeby monitorować w kwestiach bezpieczeństwa na przykład? Bo ktoś może powiedzieć, może chodzi o to, żeby nas kontrolować na ulicach i w różnych miejscach.
Cel jest jeden oczywiście, bezpieczeństwo.
Jest to aspekt prewencyjny przede wszystkim.
Joanna Kącka, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
Do mniejszej ilości zdarzeń dochodzi w tych miejscach, gdzie te kamery są widoczne i taki potencjalny sprawca zdaje sobie z tego sprawę, że może zostać zarejestrowany przez te kamery. Drugim elementem funkcjonowania monitoringu miejskiego jest możliwość szybszej reakcji z naszej strony. Kolejnym aspektem jest wyjaśnienie okoliczności poszczególnych zdarzeń, czy to bójki, czy pobicia, czy jakiegoś rozboju, jakiejś innej napaści na ulicy w miejscu publicznym, czy zdarzenia drogowego.
Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, że jest coraz więcej monitoringu miejskiego w Łodzi, na ulicach. Czy według pani to dobrze, czy źle?
Myślę, że dobrze.
Dlaczego?
No bo jesteśmy bezpieczniejsi.
Tak? A nie czuje się pani tak trochę bardziej kontrolowana na tych ulicach?
Też.
No nie wiem, chyba nie za bardzo dobrze.
Dlaczego?
Ludzie też chcą tam sobie spokojnie chodzić. O tak.
Prywatnie kamery, bardziej?
Tak, tak, tak.
Gdzie jest granica między kontrolowaniem i poczuciem bezpieczeństwa związanym z tym, że monitoring miejski funkcjonuje właśnie w przestrzeni publicznej, a gdzie już jest ta granica naszej prywatności? Czy prawo to reguluje?
Akurat tutaj mamy względnie precyzyjne przepisy.
Dr Joanna Kulesza, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Które wynikają ze znanego wszystkim po 2018 roku coraz lepiej RODO. Jeśli więc mówimy o monitoringu wizyjnym, no to taka pierwsza granica to granica naszej intymności. Gdyby więc takie kamery miały na przykład znaleźć się w szatniach, na siłowniach, no to wtedy trzeba by dołożyć szczególnej staranności, żeby one tam ewentualnie mogły się pojawić. Ale co do zasady ta granica intymności wtedy, kiedy mamy uzasadnione oczekiwanie, żeby nie być nagrywanym, z RODO wynika.
Kto ma dostęp do tych nagrań, do tych rejestracji i jak długo one są archiwizowane?
Dostęp bezpośredni do tego ma Straż Miejska i Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta, no i Policja. Natomiast jeśli dochodzi do jakiegoś zdarzenia, ktoś zgłosi się, że został świadkiem bądź ofiarą na przykład jakiegoś rozboju, musi oczywiście to zgłosić na Policję, a Policja jako organ prowadzący sprawę może zgłosić się do Straży Miejskiej o nagranie z tego monitoringu. To nagranie jest przechowywane w Straży Miejskiej 30 dni, natomiast nagranie drogowe w Zarządzie Dróg i Transportu przechowywane jest 14 dni.
Gdziekolwiek, gdzie nie pojawią się kamery, mamy być informowani o tym, kto i z jakiego powodu będzie informacje o nas zbierał. Jeśli miasto nie zastosowałoby się do zasady minimalizowania gromadzonych danych, a więc na wszelki wypadek monitorowałoby wszystkich i wszędzie. Wtedy byłoby to naruszenie zasady minimalizacji danych, którą mamy w RODO. Miasto musi wykazać, że w danej przestrzeni taki monitoring będzie uzasadniony, bo tam na przykład często zdarzają się kradzieże, często zdarzają się jakieś rozboje, powiedzmy.
Co ciekawe, obecnie montowane kamery to są kamery realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego i rokrocznie łodzianie zgłaszają kolejne takie projekty. Na przyszły rok w budżecie też mamy 9 takich kolejnych projektów.
Czyli z tego możemy też wysnuć wniosek, że skoro sami mieszkańcy głosują na te projekty, to znaczy, że oni czują się po prostu bezpieczniej z kamerami, które gdzieś tam na ulicach są.
Myślę, że tak. Myślę, że to są takie projekty, które raczej nie wywołują kontrowersji. Łodzianie mają świadomość, że one mają służyć przede wszystkim ich bezpieczeństwu i dlatego na nie głosuję.
A więc wychodzi na to, że bardziej od prywatności cenimy sobie bezpieczeństwo. A sprawą interesowała się Agata Gwizdała. I to wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Na kolejne zapraszam oczywiście za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.